Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj, drodzy Państwo, inny odcinek niż zwykle, bo będziemy rozmawiać o przywództwie i o literaturze. Za mną jest dr Marek Kozubel, kłaniam się nisko.
Witam serdecznie Matuszu, pozdrawiam Ciebie oraz widzów i słuchaczy Podróży bez paszportu.
Dzisiaj Machiavelli, książę, nowe piękne wydanie Księcia, wydawnictwo Prześwity. Polecam serdecznie. Książka, która mówi sporo, jak wyglądało prowadzenie polityki w przeszłości. Ten, kto ma władzę, nie musi nikogo przepraszać, kiedy książęta myślą o wygodach, a nie wojsku tracą swoje państwa. Taki cytat na początek. Zastanawiam się, jak wyglądało to państwo ukraińskie jeszcze przed wojną. Jaki był stan państwa? O czym dyskutowali Ukraińcy? Co było dla społeczeństwa akurat bardzo ważne?
No, jeżeli mówimy o klasie politycznej i ogóle obywateli jeszcze przed wojną, to powinniśmy jednak zerknąć na to, co się działo przed rokiem 2014, a okres 2014-2022 potraktować jako ciutko odrębny rozdział, ale też z wieloma wnioskami dość podobnymi. Po pierwsze, w okresie przed 2014 rokiem skupiano się głównie na realizacji programów socjalnych, czy raczej ich utrzymaniu. No, w dużej mierze to była taka pewna scheda po Związku Sowieckim. Wręcz taki, no może nie rak, ale pewne takie schorzenie, które się utrzymało, które się zachowało. Ludzie uważali, że państwo ma dbać o wszelkie sfery życia, ma być maksymalnie opiekuńcze i na to głównie starano się zwracać uwagę. No i też skutek tego był taki, że brakowało po prostu pieniędzy na utrzymanie dużych i nowocześnie wyposażonych sił zbrojnych, więc po prostu zaczynała się redukcja najpierw liczebności, potem też nawet w niektórych okresach, no tutaj bardziej w okresie, kiedy rzecz jasna rządziły siły prorosyjskie, to dochodziło wtedy wręcz nawet do likwidacji dość istotnych jednostek, takich na przykład jak te wyposażone w baterie rakiet S-200, a więc obrony przeciwlotniczej dalekiego zasięgu. No, rakiet, które teraz Ukraińcom mogłyby się przydać. Tutaj akurat w tym przypadku to likwidacji jednostek wyposażonych w tą broń dokonano za rządów Wiktora Janukowycza. Z tym, że akurat w tym wypadku możemy bardziej mówić o dywersji, biorąc pod uwagę to, co się działo później i gdzie przytułek znalazł Janukowycz, to jeżeli mowa o okresie rządów Krawczuka, dwóch kadencjach Kuczmy, rządach Juszczenki, nawet w dużej mierze patrząc na okres rządów Petra Poroszenki, to mamy do czynienia właśnie z pewnym takim spychaniem sił zbrojnych, potrzeb bezpieczeństwa i potrzeb obrony na dalszy plan. Zresztą nawet widać to było na przykładzie działań Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, która tak na dobrą sprawę przez znaczną część swojej historii bardziej się skupiała na, jakby to powiedzieć, gnębieniu biznesu, czy skupiała się na przykład na tropieniu, prześladowaniu różnych ugrupowań patriotycznych. Także głównie się oni skupiali na tym, poza różnymi też czasem udziałami w działaniach korupcyjnych. Zresztą ostatnio się okazało nawet, że jeden z przedstawicieli takich ważniejszych dowódców SBU też został przyłapany po prostu na przypadkach korupcji, albo raczej na tym, że nie był w stanie, jakby to powiedzieć, wiarygodnie uzasadnić, skąd ma taki wielki majątek, prawda? Także tutaj troszeczkę jeszcze dalej ten problem istnieje i pewnie jeszcze będzie dalej istniał, ale no tutaj to się bardzo mocno pasowuje ta myśl Machiavellego, że słabi książęta nie dbają rzeczywiście o własne wojsko i on wręcz nawet podkreślał, że najlepiej sprawdzają się właśnie też armie narodowe, a więc armie złożone nie z jakichś najemników, tylko właśnie armie złożone przede wszystkim z własnych obywateli. O to właściwie no, nie dbano.
No tutaj też myślę o Rosji, bo nic na świecie nie bywa równie zmienne i kruche jak sława wielkiego mocarstwa nieopartego na własnej sile.
Czyli tutaj mowa może nawet nie tylko o Rosji, prawda? Bo tutaj też zwróćmy uwagę na to, że my w zasadzie w ostatnich latach widzimy przypadki słabości różnych hegemonów. Nie tylko Rosji, no, która jak się okazało była nazywana hegemonem trochę na wyrost. No ale jeżeli tak czysto umownie zakwalifikujemy do tego klubu na przykład wszystkich posiadaczy broni atomowej, no to tak można powiedzieć, że mamy takiego swego rodzaju klub hegemonów. No ale też to nie oznacza, że ci hegemonowie są wszechmocni i jeżeli się wczytamy w księcia, to on tam zwraca uwagę na to, w jaki sposób mogą się tworzyć potęgi, ale w jaki też sposób one mogą przegrywać. I on właśnie mocno koncentruje się na przykładzie swoich rodzimych Włoch, gdzie opisuje kampanie królów francuskich, błędy przez nich podejmowane, ignorowanie potencjalnych sojuszników, nawet tych małych. Ale jak potem czas pokazuje, potrzebnych, niepotrzebnie ignorowanych, no to tutaj widzimy, że nawet państwa silne, hegemoniczne też nie zawsze są wszechmocne. Nie wszędzie uda im się utorować drogę do sukcesu drogą przemocy. Czasem ta przemoc też nie wystarcza. No i zresztą widzimy, że ani Chiny, ani Stany Zjednoczone, ani Rosja wszechmocne nie są. Każdy z tych krajów na swój sposób pokazał w ostatnich latach, zresztą nawet jeszcze przed rokiem 2022, pewne swoje słabości. No, myślę, że tutaj, choć niektóre właśnie fragmenty Machiavellego, no bardziej należy już traktować bardziej jako opis tamtych czasów, to jednak właśnie rzeczywiście sporo tych jego myśli bardzo ładnie znajduje swoje odzwierciedlenie również w naszych czasach.
No, tu mamy też cytat: Książę nie powinien niepokoić się spiskami, jeżeli lud jest mu życzliwy. Zastanawiałem się, jak to odnosi do współczesnych przywództw na świecie. Oczywiście pomyślałem też o putinowskiej Rosji. Czy tutaj obywatele mają sporo do powiedzenia, jeżeli chodzi o ten system rządzenia? Zastanawiałem się też, czy świat ma dzisiaj dobrych liderów. Czy ty też wyróżniłbyś, miałbyś przykłady osób, które można wskazać jako lider tego współczesnego świata?
No cóż, patrząc na dokonania polityków, to w niektórych przypadkach możemy powiedzieć, że owszem, niektórzy książęta, czy tudzież politycy, mówiąc bardziej współcześnie, rzeczywiście niektórzy okazują się już od samego początku takimi przywódcami no, bardzo dobrze ocenianymi, wiarygodnymi. Albo inaczej, budującymi bardzo ładnie swoją wiarygodność. Tutaj bym wymienił prezydenta Czech Petra Pawla. Na razie ciężko jest mu zarzucić cokolwiek niewłaściwego. Bardzo tutaj on ciekawie stara się przewodzić. Stworzył chociażby taką pierwszą tak zwaną koalicję na rzecz kupienia amunicji dla Ukrainy. Postarał się razem ze swoim otoczeniem, aby znaleźć źródła tej amunicji, gdzie można ją kupić. Także tutaj on no, zrobił naprawdę niesamowity krok. Bardzo tutaj ładnie buduje swoją wiarygodność na arenie międzynarodowej, ale też no, można powiedzieć, że troszeczkę po szkodzie, prawda, potrzebował wyciągnięcia pewnych wniosków, ale Emmanuel Macron teraz próbuje się jawić jako taki właśnie mądry przywódca, mądry książę. A precyzując, prezydent, no tutaj stoi on na dodatek na czele państwa atomowego, prawda? Moim zdaniem też przywódcy Wielkiej Brytanii, choć się zmieniają co jakiś czas, prawda? Premierzy, najpierw był to Boris Johnson, teraz był nim Rishi Sunak, to zauważmy, że tutaj jednak też mamy do czynienia z takim bardzo sensownym prowadzeniem polityki, trzymaniem się pewnych stałych interesów Wielkiej Brytanii, jakim jest na przykład utrzymanie równowagi sił w Europie. Brytyjczycy trzymają się tej zasady od stuleci, zawsze starali się dbać o to, aby w Europie nie powstał jakiś nowy hegemon zagrażający ładowi na naszym kontynencie. No i zauważmy, Brytyjczycy walczyli i przeciwko II Rzeszy Niemieckiej podczas I wojny światowej, starali się zwalczać bolszewizm, potem II wojna światowa, no to wiadomo, walka przeciwko państwom osi, a teraz właśnie Brytyjczycy można powiedzieć, wręcz nawet popychają Amerykanów do różnych działań na rzecz odważniejszego wspierania Ukrainy. Pamiętajmy, że to Brytyjczycy jako pierwsi zaczęli wysyłać takie większe dostawy konkretniejszej broni jeszcze przed inwazją, na przykład przeciwpancerne pociski kierowane Enlaw. To oni jako pierwsi wysłali rakiety manewrujące Storm Shadow, za nimi zaraz poszli Francuzi ze skalpem. To też w końcu Brytyjczycy poniekąd postawili pod ścianą Niemców i Amerykanów, ogłaszając, że wyślą oni jako pierwsi, czy raczej decydują się jako pierwsi przekazać Ukrainie czołgi typu zachodniego, Challengery dwójki. Także oni tutaj starają się też być takimi, można powiedzieć, liderami w tym zakresie. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, ciężko mi tam znaleźć takiego lidera, który z jednej strony uspokoiłby, uzdrowił sytuację wewnętrzną, a jednocześnie pokierował kraj w odpowiednim kierunku, zapewnił ład i porządek, no i utrzymanie statusu hegemona dla USA. No jest to bardzo ciężkie. Wydawało się przez chwilę, że może takim politykiem byłaby Nikki Haley, ale jeszcze wracając tak do tego poparcia ludu, to jest właśnie takie bardzo ciekawe nawiązanie, to można bardzo fajnie zaadoptować nawet do czasów współczesnych, do warunków demokratycznych, a pamiętajmy, że Machiavelli wywodził się z Florencji, która też przez pewien czas była republiką. Także on tutaj bardzo fajnie zwraca uwagę na to, że politycy, podejmując różne działania, decyzje, no jednak powinni dbać bardziej o dobro ludu, a nie powiedzmy właśnie, jak on tam mówi, magnatów, prawda? Tutaj też no, możemy odnieść do, jakby to powiedzieć, warunków ukraińskich, czyli do tego, że częściej zwracano uwagę na interes oligarchów, a mniej na interes ludu, ogółu obywateli, prawda? Co do Rosji, to tutaj też trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo Machiavelli tam często zwraca uwagę na to, że książę musi też dbać o lud. O jego potrzeby, prawda? Czyli tutaj dbać o to, żeby za mocno lud nie odczuwał jego rządów. Tutaj mowa o jakichś takich różnych zobowiązaniach ludu względem władzy, ale też musimy zwrócić uwagę na jedno, a jaki jest tak naprawdę poziom potrzeb w konkretnym państwie? Bo jak się okazuje, w Rosji, poza niewielkimi, że tak to ujmę, wysepkami pokroju Moskwy czy Petersburga, może jeszcze kilku innych wielkich miast, to mamy przede wszystkim do czynienia ze środowiskiem, gdzie ten lud nie ma tak naprawdę zbyt wielkich potrzeb, nawet sobie nie wyobraża często, żeby mógł mieć jakieś znacząco większe. I tutaj też moim zdaniem ogromną rolę odgrywa też to, czym zapewne Machiavelli, no, nie mógł się spotkać, czyli po prostu z propagandą, pewnymi różnymi technologiami politycznymi, które obecnie zapewnia też nam postęp. Czyli no, było to kiedyś radio, gazety, potem pojawiła się telewizja, a w końcu mamy też internet. Zauważmy, że władze Rosji, choć dużo nie oferują swoim poddanym, no zarazem jednak bardzo mocno zadbały o to, żeby większość tych poddanych nie odczuwała potrzeby chcieć więcej. Im się udało wmówić to, że dla nich priorytetem bardzo często powinien być wizerunek ich kraju, wyrażający się najczęściej strachem przed Rosją. I tutaj widzimy, że tego typu podejście, propaganda, one są naprawdę niezwykle skuteczne. Chociażby też w wymiarze tego, jak bardzo Rosjanie są gotowi ignorować to, jakie są koszty wojny. I te bezpośrednie w postaci poległych, okaleczonych, jak i pośrednie w wyniku na przykład biedy czy niedostatecznej liczby rubli przeznaczanych na różne programy socjalne. I tutaj się wydaje, że przynajmniej moim zdaniem, Machiavelli, pisząc o potrzebach ludu, obywateli, to on chyba też bardziej nawet w tamtych, przekładając na tamte czasy, myślał bardziej o człowieku typu zachodniego. Takie mam wrażenie.
Tak. W kontekście też takiego nowego przywództwa mógłbym wspomnieć o krajach nordyckich, które w ostatnich miesiącach mają dobrych liderów. Wydaje mi się, że też kraje bałtyckie nie powinny narzekać. Ja mógłbym wspomnieć przynajmniej o pani Kai Kallas, pani premier Estonii, która no, swoją taką retoryką i odpowiedzialnością i też no, przykuła moje przynajmniej zainteresowanie, ale i Szwedzi, i Finowie mają polityków. Myślę, że do których zaufanie mieć Można. Nie wiem, jak ty sądzisz, czy jeszcze.
Ja się tak dobrze nie znam na tamtych częściach świata. Jeżeli chodzi o Skandynawię, kraje nadbałtyckie, myślę, że tutaj nie ma podstaw do tego, aby nie poprzeć twojej oceny. Ja się z nią w pełni zgadzam. A co do południa naszego globu, Ameryki Łacińskiej, Indii, powiem szczerze, że nie czuję się na tyle kompetentny, by udzielać jakichś ocen na temat rządzących w tamtych częściach naszego świata. Aczkolwiek chętnie bym na przykład wysłuchał o tym, jak są na przykład rządzone niektóre z tych państw, gdzie możemy znaleźć takich skutecznych liderów. Myślę, że pewnie usłyszymy niekiedy o tym właśnie w podróży bez paszportu.
Tak
I z
jest.
przyjemnością właśnie też będę i widzem, i słuchaczem takich audycji.
Nie bez racji mawiają ludzie mądrzy, że aby przewidzieć przyszłość, należy poznać przeszłość, ponieważ wszystko, co się dzieje na świecie, ma swój odpowiednik w minionych czasach. Ciekawe wnioski. Tym akcentem Państwa zapraszam do odsłuchania poprzednich audycji, no bo warto wiedzieć, co się dzieje na świecie i też te wątki historyczne są kluczowe. Zachęcam do zakupienia, do przeczytania Księcia Machiavelliego, wydawnictwo Prześwity. Marku, bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.